Znajdujemy się przy kapliczce pod Jaworzynką na wysokości 925 metrów nad poziomem morza w Beskidzie Sądeckim. To jedno z najpiękniejszych miejsc w tym regionie. I tak kiedy sobie tutaj szedłem, pomyślałem, że taka wycieczka w góry to jest właściwie to, co dzieje się w życiu człowieka, człowieka, który chce dostać się do nieba. Że na pewno jest ciężko, że trzeba uważnie stawiać kroki i najlepiej iść wytyczoną ścieżką, że nie jeden raz człowiek zasłabnie, upadnie, potknie się, ale podniesie się z pomocą Jezusa Chrystusa i idzie dalej. Bo wie, że chce dostać się do nieba, że tam czeka na niego Jezus Chrystus. I Jezus chce nam pomagać w ciągu naszego całego życia, przez całą drogę, jakakolwiek ona by nie była. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście po pierwsze chodzili po górach, bo to dobrze wpływa na naszą wiarę, wpływa na naszą duszę, na nasze relacje z Panem Bogiem. No nie mówiąc już o tym, że mamy okazję podziwiać tak wspaniałe widoki, podziwiać piękno stworzenia. Ale także myślę, że to jest dobry czas, żeby się trochę wyciszyć, zastanowić się nad ważnymi sprawami dotyczącymi naszego życia. I tak właśnie mówiłem o tym, jak to czasami jest ciężko, kiedy chcemy dostać się do nieba. Myślę, że szczególnie ciężko jest tym, którzy próbują się nawracać. Zwróćmy uwagę na to, że w czasie Wielkiego Postu bardzo często powtarza się właśnie ten wątek, że każdy z nas musi się nawracać, że bez nawrócenia człowiek nie osiągnie nieba. I nigdy nie jest tak, że człowiek już się nawrócił. Możemy mówić o pierwszym nawróceniu, drugim, piątym, dziesiątym, ale tak naprawdę to ostatnie nawrócenie to będzie chyba dopiero kilka sekund przed naszą śmiercią, kiedy już, a może nawet i po naszej śmierci, kiedy staniemy przed Chrystusem, pokaże nam prawdę o naszym życiu. I kochani, ilekroć miałem okazję spotykać się z wieloma ludźmi, ja też mówię przecież też o sobie, który się nawraca. Ale właśnie, kiedy miałem okazję spotykać się z wieloma ludźmi, którzy byli na drodze nawrócenia, to wiele razy miałem okazję wsłuchiwać się w ich problemy dotyczące właśnie nawrócenia. I często jest właśnie tak, że ci, którzy przez całe swoje życie praktycznie nie mieli żadnych problemów, jeżeli chodzi na przykład o dręczenia ze strony złego ducha, to w momencie, kiedy chcą się nawrócić, nagle zauważają, że zaczynają dziać się wokół nich i wewnątrz nich bardzo dziwne rzeczy. I o tym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Chciałbym, żebyśmy spróbowali zastanowić się nad tym, z czym może spotkać się człowiek, który się nawraca. Dlaczego to nasze nawrócenie często bywa nieskuteczne? Jakie błędy popełniamy? Jakiego rodzaju dręczenia, pokusy złego ducha przychodzą na człowieka, który się nawraca? Jak sobie z tym wszystkim radzić? O tym wszystkim chciałbym wam teraz opowiedzieć. Chyba nie muszę nikogo przekonywać co do prawdy, że wielu ludzi niestety twierdzi, że nie ma złego ducha, nie ma szatana, nie ma czegoś takiego jak pokusy. Owszem, może w środku człowieka być jakaś wewnętrzna cząstka, która jest może trochę gorsza niż ta dobra, która odpowiada za dobro w naszym życiu, ale generalnie to, co odpowiada za nasze słabości, różne upadki, można pokonać bez względu na to, co się dzieje w życiu człowieka i iść dalej przez swoje życie. No, my jako katolicy, jako chrześcijanie zdajemy sobie sprawę z tego, że jest prawdą objawioną przez Kościół, przez Boga, fakt istnienia złego ducha. I może być prawdą, że człowiek, który żyje z dala od Pana Boga, nie doświadcza obecności złego ducha i być może nie doświadcza bezpośrednio jakichkolwiek dręczeń albo znaków jego obecności. Dzieje się tak dlatego, bo po prostu ta dusza już należy do złego ducha, do szatana, ponieważ człowiek żyje w grzechach, nie nawrócił się, nie chce mieć z Bogiem nic wspólnego. Szatan zrobi wszystko, żeby się nie ujawniać w życiu takiego człowieka. Problem w jego życiu, w cudzysłowie problem, bo to jest wielkie dobro, może pojawić się wtedy, kiedy zechce się nawrócić. Problem w tym sensie, że może wtedy ujawnić się zły duch, który zauważy, że ta dusza zaczyna mu się wymykać i że musi zrobić wszystko, żeby powróciła do starego życia, do starego myślenia. A więc ktoś podejmuje decyzję o tym, że może jednak Bóg istnieje, że może jednak warto zawalczyć o swoją duszę i o swoją wieczność i chce na przykład pójść do spowiedzi. I wtedy zaczyna się pierwszy atak ze strony złego ducha. Przy okazji chciałbym zauważyć, że zły duch będzie działał na początku w sposób niepostrzeżony. Nie będzie chciał spłoszyć człowieka. będzie chciał wysondować, na ile te chęci człowieka do nawrócenia są prawdziwe, szczere, i będzie sobie uważnie obserwował, co się dzieje w życiu takiego człowieka. Więc na początku zacznie działać w jego myślach, w jego sercach, w jego duszy. O sprawach dotyczących dręczeń, ataków z zewnątrz, o tym opowiemy sobie za chwilę. Jakiego rodzaju mogą pojawić się myśli w sercu człowieka, a które będą pochodziły od złego ducha? Na początku taki człowiek, który chce się nawrócić, bardzo szybko zacznie myśleć o tym, że właściwie takie nawrócenie to nie ma sensu, że gdyby chciał spojrzeć na swoje życie w perspektywie tych iluś tam lat, które już przeżył, no to bez wątpienia były gorsze chwile, były także dobre chwile, i zacznie kalkulować, czy mu się to po prostu opłaca. I taki rodzaj kalkulowania jest typową pierwszą pokusą pochodzącą od złego ducha. Czy jemu się to po prostu opłaca? Opłaca się w jakiś sposób rujnować dotychczasowe życie, przewartościowywać je, podejmować jakieś inne decyzje niż do tej pory. No i jeżeli taki człowiek rzeczywiście skupi się na takich wewnętrznych targach, no może bardzo szybko przekonać się, że lepiej pozostać przy tym, przy czym się było, może odrobinę popracować nad sobą, ale generalnie może takie prawdziwe nawrócenie to kiedyś indziej, że po prostu nie jest jeszcze tak źle, jakby się to komuś mogło wydawać. To jest taka pierwsza wewnętrzna pokusa. Druga pokusa może pojawić się w momencie, kiedy człowiek jest w jakiś szczególny sposób dotknięty Bożą łaską i zaczyna mieć świadomość swoich grzechów, że to nie jest taka sprawa delikatna, to, co wydarzało się w przeszłości, że zło, które popełniał, było, że ono było wielkie, że wiele osób przez niego zostało zranionych. Pan Bóg okazuje mu prawdę o jego grzeszności i taki człowiek myśli, że chce z tym wszystkim zerwać, chce przystąpić do spowiedzi. I tutaj działanie złego ducha może objawić się w następujący sposób. Mianowicie zły duch, widząc, że ta dusza zaczyna rozmyślać nad swoimi grzechami, będzie te grzechy wyolbrzymiać. One oczywiście mogą być poważne, mogą dotyczyć rozmaitych przestrzeni, sfer życia tego człowieka, ale zły duch będzie robił wszystko, żeby pokazać człowieka w jak najgorszym świetle, pokazać mu, że jest dosłownie nikim, i będzie przenosił to na jego stosunek do Pana Boga, będzie wmawiał mu: ty, który tyle zła zrobiłeś w swoim życiu, ty chcesz iść do spowiedzi, chcesz prosić Boga o miłosierdzie, nie nadajesz się do tego. Boże miłosierdzie jest dla innych, nie dla takich jak ty. Bóg nigdy nie przebaczy ci tego zła, które popełniłeś. I taki człowiek zaczyna się bardzo mocno dołować, zapada się w sobie. Myśli o tym, że nie ma dla niego miłosierdzia, że właściwie cała jego dotychczasowa przeszłość jest jednym wielkim aktem odrzucenia Pana Boga, wielokrotnym zaprzeczaniem jego istnieniu. Na pewno taki człowiek myśli sobie, że skoro ja traktowałem Boga w taki, a nie inny sposób, to dlaczego Bóg miałby teraz nagle okazywać mi swoją miłość? I taki człowiek przestaje wierzyć w to, że takie nawrócenie jest możliwe, że Bóg może mu okazywać swoją miłość i że cokolwiek dobrego może wydarzyć się jeszcze w jego życiu, że nastąpi jakakolwiek przemiana. I zaczyna się dziać w jego sercu coś, co nazywamy nocą ciemną. Taki człowiek przestaje wierzyć w to, że możliwe jest dla niego zbawienie. Zaczyna czuć się w taki sposób, w jaki mogą czuć się dusze potępione w piekle. I dobrze byłoby na takim etapie, gdyby człowiek zaczął się modlić, pomimo że wszystko, każda wewnętrzna komórka będzie wmawiała mu: to nie ma sensu, nie módl się, Boże miłosierdzie jest nie dla ciebie, to jest stracony czas. Mimo wszystko trzeba się modlić, trzeba prosić Pana Boga o pomoc i wierzyć w to, że właśnie w takiej sytuacji Pan Bóg chce przyjść do tego konkretnego człowieka z pomocą. A więc dobrze jest wtedy wzywać Boga na pomoc, chociażby się zdawało, że wszystko stracone, że już właściwie dla ciebie nie ma żadnej nadziei, żadnej szansy. Oczywiście trzeba pamiętać, że szatan jest ojcem kłamstwa i będzie robił wszystko, żeby mówić nieprawdę człowiekowi na temat jego życia, przedstawić jego dotychczasowe życie w krzywym zwierciadle, w taki zakłamany sposób, to znaczy na pewno będzie tam dużo prawdy o życiu tego człowieka, o grzechach, które popełnił, o wszelkim złu, ale z drugiej strony nieprawdą będzie to, że taki człowiek nie zasługuje na Boże miłosierdzie. I tak jak powiedziałem, taki człowiek jest przeświadczony, że nie ma dla niego miłosierdzia. Co w tym momencie się dzieje? W nim dokonuje się coś, co nazywamy samopotępieniem. Bardzo niebezpieczna sprawa, ponieważ oczywiście to nie jest tak, że Bóg nas skazuje na piekło. To człowiek sam skazuje siebie na piekło i właśnie taki moment jest tym, na czym zależy szatanowi. Doprowadzić do momentu, w którym człowiek odrzuci Boże miłosierdzie. To jest właściwie ta sama sytuacja, która spotkała Judasza, który przecież mógł otrzymać przebaczenie Jezusa Chrystusa, takie, jakie otrzymał święty Piotr. Ale niestety nie uwierzył w to, i stało się, jak się stało, odebrał sobie życie. Sam siebie potępił. Boże miłosierdzie jest dla każdego człowieka. Jeżeli przychodzą na nas takie myśli, takie pokusy, nie potrafimy sami sobie wybaczyć, zanim będziemy prosili Boga o miłosierdzie, trzeba bardzo dużo się modlić. I w tym momencie mogą pojawić się kolejnego rodzaju pokusy, za którymi również oczywiście stoi zły duch. Skoro zatem człowiek zaczyna się nawracać, zaczyna się modlić. Już przeszedł ten etap i uwierzył w to, że Bóg może go przygarnąć do swojego serca, że okazuje mu swoje miłosierdzie. Co w takiej sytuacji robi? Próbuje zakrzywić człowiekowi, sfałszować obraz życia chrześcijańskiego. I będzie mu wmawiał, ty chcesz być katolikiem, ty chcesz być chrześcijaninem, no z czym ty do ludzi? Popatrz, nigdy się nie modliłeś, przez tyle lat się nie modliłeś, nie chodziłeś do kościoła, nie przystępowałeś do sakramentów. Ty właściwie nigdy się dobrze nie wyspowiadałeś. Jak ty uważasz, że to wszystko będziesz potrafił zmienić? Na pewno ci się to nie uda. I taki człowiek zaczyna zastanawiać się nad tym, czy rzeczywiście jest w stanie podjąć trud życia chrześcijańskiego. Dla takiego człowieka chociażby przestrzeganie dekalogu 10 Bożych przykazań zaczyna być sprawą praktycznie nierealną. Jeżeli dobrze się zastanowi nad swoim życiem, bardzo szybko dojdzie do przekonania, że właściwie to złamał wszystkie Boże przykazania, albo przynajmniej większość. Jeżeli nie był w stanie zachowywać Bożych przykazań, to tym bardziej nie będzie w stanie zachowywać ich po nawróceniu. Na czym polega tutaj problem? Że taki człowiek nie dowierza Bożej łasce. Że jemu się wydaje, że przestrzeganie Bożych przykazań to tylko i wyłącznie sprawa, która rodzi się w nas samych i jest oparta na naszych własnych siłach i zdolnościach. A tymczasem jest to przecież Boża łaska. Bożą łaską jest to, że ja staram się nie grzeszyć, że czynię w swoim życiu dobro, że udaje mi się zachowywać Boże przykazania. To pochodzi z Bożej łaski, o tę Bożą łaskę się modlę. I taki człowiek musi to zrozumieć, że jeżeli będzie się modlił, jeżeli będzie Bogu wierny, będzie Mu ufał, otrzyma wszystkie potrzebne łaski, aby mógł zachowywać Boże przykazania. Oczywiście na etapie kuszenia zły duch będzie mu wmawiał, że to jest zupełnie niemożliwe, że nie poradzi sobie z życiem chrześcijańskim, że jeżeli wcześniej miał problem, żeby odmówić pacierz, to co dopiero wytrwać w kościele przez całą mszę świętą, a co dopiero odmawiać różaniec. I skoro też jesteśmy przy modlitwie, warto zwrócić uwagę, że szatan lubi grać po skrajnościach. A więc, jeżeli taki człowiek się modli i otrzymał od Pana Boga łaskę modlitwy, pomimo że jeszcze nie przystąpił do spowiedzi, to bardzo szybko szatan może go popchnąć w coś, co nazywamy choćby dewocją. To znaczy, będzie na nim wymuszał, że jeżeli chcesz się modlić dobrze, to módl się, ale nie jeden różaniec. Musisz odmówić od razu 5 różańców, albo najlepiej 10. Cały czas odmawiaj różaniec. Zaczyna mu podsuwać różnego rodzaju nabożeństwa, różnego rodzaju koronki, litanie i tak dalej. Po prostu chce go zmęczyć, zmęczyć modlitwą. Taki człowiek nie ma umiaru, jest przekonany, że jeżeli nie odmówi w konkretnym dniu iluś tam modlitw, no to po prostu Bóg go odrzuci. Albo że zaraz się zacznie atak ze strony złego ducha, zostanie zniszczony on i jego rodzina. Dlatego uważa, że on musi cały czas się modlić. Oczywiście jest w życiu chrześcijańskim prawdą to, że mamy modlić się nieustannie, ale nie polega to na tym, że mając swoje obowiązki, pracę, rodzinę, czy w ogóle jakieś powołanie, no nie wstajemy z klęczek i nic tylko w cudzysłowie klepiemy paciorki. ta sprawa to jest coś zupełnie innego i może kiedyś jeszcze uda się na ten temat powiedzieć jakieś rekolekcje, czym jest modlitwa nieustanna. Zły duch będzie jednak robił wszystko, żeby człowiek źle pojął tę sprawę, tę tajemnicę. Będzie wmawiał mu, że dobra modlitwa to jest tylko i wyłącznie taka, która odbywa się w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, najlepiej w kościele, a więc nie wychodź z kościoła, bo jeżeli wyjdzie za szybko z kościoła, no to wtedy on ciebie dopadnie. Takie jest właśnie jego kuszenie i niestety są także ludzie, którzy padają w tego rodzaju pułapkę. Myślę, że na takim etapie dobrze jest mimo wszystko spróbować znaleźć sobie osobę, która przeszła już tę drogę, która nawróciła się po wielu latach i może podzielić się swoimi doświadczeniami. A najlepiej jest znaleźć sobie konkretnego kapłana, osobę duchowną, spowiednika, kierownika duchowego, który przeprowadzi człowieka przez ten proces nawrócenia się, który pozwoli mu przygotować się do dobrej spowiedzi. I przygotowanie się do spowiedzi to będzie kolejny etap, na który zły duch czeka, żeby przyjść i spróbować uderzyć w człowieka. Ale jeszcze kilka słów na temat tego, co zły duch będzie robił w umyśle człowieka. Bardzo zależy mu na tym, żeby człowiek cały czas nie dowierzał w Boże miłosierdzie. Będzie uderzał w prawdziwy obraz Boga. Na czym to będzie polegało? Kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać nad swoimi grzechami, przychodzi taki moment, że pojmuje to całe zło, które wydarzyło się w jego życiu i równocześnie zaczyna je odnosić do Pana Boga. I szatan będzie robił wszystko, żeby wmówić człowiekowi, że za zło, które człowiek popełnił, winien jest Bóg. Że gdyby Bóg istniał, albo gdyby był dobry, to zrobiłby wszystko, żeby człowiek nie wchodził w to konkretne zło. Będzie przedstawiał go jako winnego złych wyborów człowieka. I to jest wielkie nieszczęście człowieka, który zacznie wchodzić w tego rodzaju pokusę. Bo zamiast kontemplować Boże miłosierdzie, Boże przebaczenie, to zaczyna kontemplować swoje grzechy i nieprawdę o Bogu. Przestanie wierzyć w Jego dobroć i miłosierdzie. Celowo zmieniłem teraz ustawienie kamery i znajduje się ona dokładnie na wprost słońca. To słońce mnie bardzo razi, ale jest to celowy zabieg, aby człowiek zrozumiał, że jeżeli nie otrzymał Bożej łaski, to jego wpatrywanie się w Pana Boga, czy próba wpatrywania się w Pana Boga może przypominać wpatrywanie się w słońce. Może dla niego się bardzo źle skończyć. Z Bożą łaską możemy dostrzec, że Bóg nas kocha, że Bóg jest miłosierny. W przeciwnym wypadku możemy dojść do wielkiego kłamstwa o Panu Bogu. I proszę, czasami w górach można natknąć się na coś takiego. Zastanawiam się tylko, czy ludzie pomogli temu domkowi się przewrócić, czy może to kwestia jakiegoś wiatru. No, tego to się już nie dowiemy, ale taki domek przypomina człowieka, który w swoim życiu popełniał grzechy ciężkie, który był z daleka od Pana Boga i być może chce się nawrócić. No, bez pomocy kogoś z zewnątrz to trochę tak jak ten dom. Ono nie wróci na swoje miejsce. Tym kimś jest Bóg. I Bóg zrobi wszystko, żeby postawić człowieka na nogi, żeby przywrócić mu piękno i godność dziecka Bożego. Posyła swojego Ducha, Ducha Świętego. I Duch Święty przypomina człowiekowi grzechy. Przypomina człowiekowi prawdę o nim samym. Ma to go w cudzysłowie zmusić, ale lepsze słowo skłonić do tego, żeby pojednał się z Panem Bogiem. To może być przerażające doświadczenie, ponieważ w jednym momencie człowiek może otrzymać prawdę o sobie samym i może niekoniecznie jest od razu na taką prawdę gotowy. Jest naszą skłonnością i tendencją, abyśmy przedstawiali siebie w pięknych, idealnych barwach, a tak niestety nie jest. Duch Święty będzie nam pokazywał prawdę o nas, nie po to, żeby nas zmiażdżyć, ale po to, żebyśmy uwierzyli, że bez Bożej pomocy nie jesteśmy w stanie powstać na nowo i zacząć nowe życie. W taką sytuację, kiedy człowiek przypomina sobie prawdę o swoich grzechach, może rzeczywiście wejść zły duch. I tutaj pojawia się kolejna pokusa, którą chciałbym omówić. Mianowicie, w momencie, kiedy człowiek przypomina sobie grzechy, zadaniem szatana będzie to wszystko obrócić do góry nogami. Szatan jest ojcem kłamstwa, a więc chce nas także okłamać co do naszych grzechów. Będzie wmawiał nam, że jeżeli popełniłeś grzechy ciężkie, to tak naprawdę to były grzechy lekkie, a jeżeli popełniłeś grzechy lekkie, no to były grzechy ciężkie. I wtedy taki człowiek, który przygotowuje się do spowiedzi, właściwie nie potrafi dobrze się wyspowiadać, ponieważ nie ma pełnego rozeznania odnośnie tego, co było wagą grzechu, co było jakością tego grzechu, w jaki sposób może przedstawić to w konfesjonale. I tutaj znowu przydałaby się pomoc kogoś z zewnątrz, kto pomógłby takiej osobie to wszystko uporządkować. To nie jest proste, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że trudno nam byłoby spowiadać się w cudzysłowie z naszych grzechów jakiejś zewnętrznej osobie, która mogłaby nam nawet efektywnie pomóc w tej spowiedzi świętej, no ale jednak nie chcielibyśmy, aby miała na nasz temat złe zdanie, bo dowie się o złu, które popełniliśmy. Dlatego dobrze byłoby mimo wszystko prosić o taką pomoc kapłana, u którego będziemy się później spowiadali. Na pewno też mamy do dyspozycji wiele różnych, bardzo konkretnych pomocy, czy to w internecie, czy w formie książek o przygotowaniu się do spowiedzi generalnej. Warto z tego skorzystać. Tak jak powiedziałem, zły duch zrobi wszystko, żeby spowiedź była nieważna, żebyśmy zataili grzechy ciężkie, a księdza zanudzili, czy właściwie to niekoniecznie, że zanudzili, ale żebyśmy księdza zarzucili tym, co nieistotne. Kochani, to nie jest prosta sprawa i tutaj, tak jak powiedziałem, bez wątpienia potrzeba Bożej łaski, Bożej pomocy. Bóg pragnie nam to dać, ale potrzeba, abyśmy o taką łaskę prosili. Kolejna rzecz, skoro przy tym jesteśmy. Zły duch lubi w takich momentach, kiedy człowiek przypomina sobie własne grzechy, wmówić mu, że widzisz, właściwie to nie idzie do spowiedzi, no bo komu ty chcesz się spowiadać? Jakiemuś człowiekowi? No to przecież taki ksiądz, do którego pójdziesz, być może popełnia takie same grzechy jak te, a może nawet i gorsze. No to jak on może ci grzechy odpuścić? No, jedno z najbardziej trafionych oszustw złego ducha, ponieważ prawdą jest to, że my jako kapłani również jesteśmy grzeszni i bez wątpienia zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedy przychodzi do nas penitent, to my mocą Jezusa Chrystusa, mocą sakramentu kapłaństwa odpuszczamy tej osobie grzechy, ale ze świadomością, że my również popełniamy grzech, my również przystępujemy do spowiedzi. Tak to jednak Bóg ustanowił, że tylko kapłan ustanowiony przez Jezusa Chrystusa ma władzę odpuszczania grzechów. I prawdą jest to, co Jezus powiedział apostołom. Komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone, a komu zachowacie, będą zachowane. A więc wielka odpowiedzialność, wielka władza w rękach kapłanów. Tylko kapłan może odpuścić grzechy. Nieprawdą jest to, co wielu sobie wymawia albo słyszy od kogoś, że wystarczy, że sobie pomyślisz o swoich grzechach, może powiesz je gdzieś tam pójdąc do lasu czy na łączce i Bóg ci te grzechy odpuści. Wystarczy, żebyś tylko żałował. Możesz pójść sobie nawet do kościoła i Bogu w sercu powiedzieć o swoich grzechach, Bóg ci te grzechy odpuści. To nieprawda. Bóg posługuje się tutaj kapłanami i On sam w konfesjonale, posługując się kapłanem, odpuści nasze grzechy. Innej możliwości nie ma. I tutaj chciałbym może odwołać się do pewnego przykładu, który opowiedziała mi moja znajoma, jest psycholożką i powiedziała, że jeden z jej pacjentów to był żołnierz, który wiele lat spędził w Iraku i mówił, że ma dręczenia, że dzieje się coś w jego życiu, w jego umyśle, w jego sercu bardzo niepokojącego, co go bardzo boli. Niektórzy mówili, jest to naturalne po takich wojnach, przeżyciach, zespół stresu pourazowego, ale jednak on mówił, że to jest coś więcej i bardzo chciałby ją prosić o pomoc. I ona jako osoba wierząca zaproponowała mu, żeby po prostu poszedł do kapłana. Zapytała go, a był w ogóle pan kiedyś u spowiedzi? Spowiadał się z tego, że zabijał ludzi? On odpowiedział, nie, 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 to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Księża są jeszcze gorsi niż my i na pewno do księdza nie pójdę do spowiedzi. I on mówił, że kiedyś ktoś mu poradził, że ma sobie pójść do lasu, przytulić się do drzewa, wypowiedzieć temu drzewu swoje grzechy i będzie dobrze. No przekonał się, dobrze nie było i nadal męczy się z tym, co jest złem w jego życiu. Ta sprawa ciągle jest przywiązana do niego i szatan będzie go dręczył, dopóki te grzechy nie zostaną mu odpuszczone w konfesjonale. I szatan także w życiu każdego innego człowieka zrobi wszystko, żeby człowiek nie przyszedł tak łatwo do konfesjonału. A jeżeli już przyjdzie, to żeby albo zataił grzechy, albo powiedział nieprawdę o swoich grzechach. Także mówimy tutaj o czymś bardzo ważnym. Starajmy się, nawracając się, prosić Ducha Świętego o pomoc, aby pomógł nam poznać prawdę o naszych grzechach, o nas samych. Być może pierwszym owocem działania Ducha Świętego w naszym życiu będzie to, że przypomną nam się grzechy, których może jeszcze nigdy nie wyznaliśmy, albo wyznaliśmy źle, w taki sposób, że właściwie kapłan nie wie, co rozgrzesza. Trzeba modlić się do Ducha Świętego, żeby nie przyszedł na nas taki moment, że tuż przed naszą śmiercią, w momencie naszego konania, a więc w momencie naszej największej walki, jaką będziemy musieli stoczyć tutaj na ziemi, sam szatan będzie przypominał nam nasze grzechy i będzie mówił, nie pójdziesz do nieba, nie masz prawa do Bożego miłosierdzia, ponieważ zatajałeś grzech, nie wyznałeś ich, jesteś mój. Dlatego staramy się jak najlepiej wykorzystać każdą jedną spowiedź świętą. Starajmy się prosić Ducha Świętego o to, żeby przeprowadzał nas przez te kolejne spowiedzi. A w sposób szczególny modlmy się za tych, którzy wciąż czekają na swoją pierwszą poważną spowiedź, spowiedź z całego życia. Jakie jeszcze pokusy przychodzą na ludzi, którzy chcą się nawrócić? O tym będziemy jeszcze sobie mówili. Thank you.